No dobrze, moi drodzy. Bardzo serdecznie bądźcie przywitani prawie że na początku naszego drugiego spotkania podcastowego. Tak sobie pomyślałem po ostatnim naszym spotkaniu, w sensie po naszym pierwszym spotkaniu, czyli pierwszym, które było ostatnim naszym spotkaniem, to też ciekawe, że skoro wtedy zaczęło się od jedzenia i od picia, jeżeli pamiętacie, była kawa i był jogurt z tymi, z jagodami, to może to jest w ogóle jakaś taka dobra tradycja, żeby zawsze na początku coś tu jadł, coś tu pił. No bo w końcu, tak jak powiedziałem ostatnio, jesteśmy rodziną, więc mam kawę, więc zaraz się napiję. Jest bardzo dobra. Mam takie dzisiaj ciasteczko, słuchajcie, takie owsiano-czekoladowo-bezglutenowo-super-hiper-ekstra-zdrowe podobno. Czyli jest duża szansa, że ja od tego umrę, ale poczekajcie, tylko sobie ugryzę. Okej. No to będzie trudniejsze niż z tymi, jak się nazywa, z borówkami, jagodami. Właśnie, ciekawe jak się u was mówi, bo w niektórych regionach się mówi borówki, a w innych się mówi jagody. Kochani, wiecie co ja teraz robię? Otóż teraz próbuję zniechęcić tych wszystkich, którzy nie bardzo chcą słuchać i włączyli tego podcasta i sobie myślą, o matko, ten tu je, ten tu mlaszka, ten tu pije, w związku z tym idę stąd. Właśnie o to chodzi. Że kto ma pójść, to niech pójdzie, poczekajcie, tylko sobie popije. A kto ma zostać, ten zostanie. I tak się właśnie prawdopodobnie będzie zaczynał każdy podcast. Może będę wam prezentował po prostu różne potrawy, które jem. Po to, żeby zniechęcać tych, którzy mają być zniechęceni. Ja wiem, że to brzmi może niezbyt zachęcająco, ale w końcu jesteśmy rodziną, więc różne rzeczy możemy sobie wybaczyć. Moi drodzy, koniec tych głupot, aczkolwiek nie do końca. Bo jeszcze jedna rzecz mi się w sumie pomyślała. Bo tak naprawdę to mogę was tu oszukiwać, nie? Że nie wiadomo tak naprawdę, czy on jadł, czy on nie jadł, czy on pił, czy on nie pił. Na przykład może mieć pustą tą filiżankę, bo wy tego nie widzicie. Na tym polega magia radia, na tym polega magia tych wszystkich mediów, gdzie nie widać. Jak to mówią, radio jest dla brzydkich ludzi, bo nie muszą pokazywać swojej twarzy. Więc jak dla mnie ten podcast to jest po prostu doskonałe medium. Moi drodzy, teraz to już naprawdę koniec tych głupot. Jedziemy z czołóweczką, a potem mam dla was dzisiaj wyśmienitą historię. Ale to za momencik, bo najpierw oczywiście musi być intro, czyli posłuchajcie. To są historie potłuczone. A to jest odcinek o Karolinie, co serce miała zamurowane. Dzień dobry, szczęść Boże, dobry wieczór. Moi drodzy, chyba jednak jedzenie tego ciastka na początku nie było zbyt dobrym pomysłem, bo teraz mam wszędzie w tym między zębami jakieś kawałki ciastka i będę prawdopodobnie cały czas dziamkał i mlaskał i tak dalej. No ale cóż, jakoś sobie musimy poradzić. Kochani, jestem dzisiaj w doskonałym humorze, bo prawdopodobnie będzie różnie w tych naszych podcastach. Czasem będę w świetnym humorze, czasem będę w słabym humorze, czasem będę smutny, czasem będziecie pisać, Boże, co się ojcu dzieje, że takie tam słychać jakieś dziwne rzeczy. No ale dzisiaj jest tak, że jestem w doskonałym humorze, dlatego że historia jest przednia, historia jest zabawowa, historia jest piękna, historia jest w ogóle po prostu czystą opowieścią o miłości, a takie chyba lubimy najbardziej, przynajmniej tak mi się wydaje. Moi drodzy, zanim do historii, zanim wam przeczytam tę opowieść, oczywiście z moim miliardem różnych niepotrzebnych nikomu zupełnie komentarzy, ale które mają sprawić, że odcinek będzie trwał trochę dłużej, to krótki wstęp, dlatego że jak zobaczycie, ta historia jest mocno związana z pachnidłami, czyli z taką serią, którą kiedyś lata temu nagrywałem przez wiele lat, chyba 4 lata, nawet nie na YouTube, bo to w ogóle właśnie, powiem wam w ogóle skąd się to wzięło. Kochani, byłem kiedyś, no to już naprawdę dawno temu, kiedy jeszcze mieszkałem w Krakowie, jeszcze nie łaziłem po świecie, nie byłem w Łodzi, czyli nie znałem jeszcze raju, w którym teraz przebywam. Kiedy mieszkałem w Krakowie, byłem duszpasterzem akademickim w duszpasterstwie Beczka. Możliwe, że wielu z was o tym słyszało, może ktoś z was nawet był w Beczce, a może nawet byliście za czasów, kiedy ja tam byłem. Wielu z was to często o tym pisze, że ojcze, pamiętam jeszcze jak kilkanaście lat temu przychodziłem na 20.20, bo to była taka msza w niedzielę o 20.20, gdzie wchodziło naprawdę kilka tysięcy ludzi i co tydzień się spotykaliśmy wieczorami na Eucharystii. Jedna z najlepszych wspomnień mojego życia. I tam, kochani, kiedy byłem tym duszpasterzem, to założyłem taką grupę, bo to duszpasterstwo składa się oczywiście z wielu grup, tak, takich tematycznych, tam filozofia, teologia, jakaś tam nauka społeczna kościoła, pomoc ludziom, Biblia, sztuka i tak dalej, i tak dalej. Jako, że ja się na większości z tych rzeczy nie znam, to założyłem grupę, na której się nie znałem najbardziej. Wymyśliliśmy jej nazwę, ta grupa się wtedy nazywała Pomarańczarnia. tak żeby było jakoś tak, tak atrakcyjnie. To miała być grupa taka związkowa, nie? Pomyślałem, że skoro studenci, skoro ten czas, kiedy wszyscy tam po prostu złaknieni szukają jakiegoś związku, no to zróbmy taką grupę, no to może ich trochę się najdzie, nie? Ale żeby sobie dać jakiś taki materiał do tego, żeby te spotkania miały jakiś sens, żeby nie były tylko gadaniem o tęsknotach, to wziąłem po prostu pieśń nad pieśniami i zacząłem tę pieśń komentować. I z tego powstało tam, kochani, no jak pewnie niektórzy wiecie, ponad 50 konferencji z takim komentarzem, werset po wersecie, prawie do wszystkich wersetów pieśni nad pieśniami. To były w ogóle niesamowite wieczory. Ta grupa miała swoje spotkania, kochani, w piątki. Zawsze w piątki w naszej auli krakowskiej, w klasztorze dominikanów przy Stolarskiej. To jest taka wielka aula na chyba trzecim czy czwartym piętrze. Po prostu co wieczór w piątek, tak? W piątek, kiedy zaczyna się weekend, kiedy studenci mają naprawdę 1000 opcji, tak? 1000 możliwości do tego, żeby robić różne rzeczy atrakcyjne, święta, zazwyczaj bardziej nieświęte i tak dalej. To, kochani, przychodziło po prostu setki ludzi przychodziło do tej auli. Nie mieliśmy tyle krzesełek, więc żeśmy w ogóle wywalili wszystkie krzesła z auli. I było tak, że oni siedzieli w tej auli na takiej wykładzinie, no po prostu setki ludzi siedzących w kucki, tak jak to mówią po turecku, ledwo im tam nogi w ogóle wytrzymywały od tego siedzenia, chłopaki z dziewczynami, studenci. I co piątek, po prostu przez 3 lata, bo potem 4. rok to już był, jak już z Krakowa wyjechałem i to były takie objazdówki po różnych miastach w Polsce się już zaczęło, ale wtedy przez te 3 lata po prostu co piątek się spotykaliśmy z pomarańczarnią, z tymi komentarzami do pieśni nad pieśniami. Jak się zaraz okaże, mówię to nie bez przyczyny, nie tylko po to, żeby sobie pogadać coś o sobie, tylko jak się okaże, ta historia była, którą wam zaraz przeczytam, mocno związana z pachnidłami. Uważam, że w taki jeden z najpiękniejszych sposobów, jaki mogła być związana z pachnidłami. Ja mam po prostu straszne dobre wspomnienia z tych pachnideł. Czasem nawet myślę, czy by jeszcze nie zrobić jakiegoś jednego sezonu, ale już nie wiem, czy to nie będzie takie po prostu takie trochę wymuszone odgrzewanie czegoś, takiego kotleta. Chociaż jest tam jeszcze trochę wersetów, które można by skomentować i trochę brakuje, żeby, że tak powiem, całość pieśni nad pieśniami ogarnąć, więc może, nie wiem, pomyślę jeszcze. Ale kochani, może do historii idźmy, żeby coś ciekawego wam tu opowiedzieć, a nie tylko jakieś takie blubry z mojej przeszłości. Aczkolwiek będziecie dużo w tych podcastach prawdopodobnie słyszeć różnych opowieści, również z tego, co mi tam się w życiu wydarzyło. Dzisiaj też takie pewnie będą. Kochani, jedziemy. Drogi ojcze Adamie, tak się zaczyna dzisiejsza opowieść, czyli mail, który dostałem no już tam miesiące temu, kiedy ogłosiłem, że tego podcasta zamierzam robić. Gdy tylko usłyszałam o podcaście, nie mogłam nie napisać. Ja rozumiem taką postawę, bardzo ona mi się podoba. Mam na imię Karolina, witaj Karolu, i pochodzę z trudnej rodziny. Ojciec często wylewał na mnie i na moją mamę swoje złości przyniesione z pracy. Często w domu latały talerze i inne przedmioty. Tata przechodził przez drzwi, zbijając szyby, byle dostać się do mnie i do mamy, karając nas za nieugotowany obiad i nieschowane buty do szafy. Co za człowiek. W szkole też byłam wyklęta, bo sama się wykluczałam. Za dużo nerwów miałam w domu, żeby jeszcze w szkole się narażać. Generalnie żyłam w takiej bańce, trzymającej moje emocje na bezpieczną odległość. Zaczęłam bać się wszystkich mężczyzn, tak jak swojego taty. Bałam i brzydziłam się wami, mężczyznami. Unikałam was jak ognia. Ciężko było mi tak funkcjonować, więc poszłam do psychologa. Spędziłam na kozetce u psychologa 6 lat, niestety, z połowicznym skutkiem. Oczywiście przerwa, kochani. Ta historia zaczyna się oczywiście, chociaż napisana jest takim dosyć językiem, takim może nie tragicznym, zaczyna się strasznie. Karolina to opisuje w dosyć takich łagodnych słowach, ale kochani, to są jedne z najgorszych sytuacji, jakie się mogą dziać po prostu w domach u ludzi, jakie się dzieją w rodzinach, tak? Czyli któryś z rodziców, no niestety bardzo często to jest tata, no absolutnie nie spełnia swojej roli, tak? Tylko staje się tyranem. Kochani, nie ma nic podlejszego, nie ma, że tak powiem, chyba gorszej wersji mężczyzny niż mężczyzna, który zamiast być bezpieczeństwem, zamiast być oparciem, zamiast być po prostu chodzącą miłością, zamiast być kimś, kto stwarza schron dla swoich bliskich, staje się głównym zagrożeniem, tak? Karolina to tutaj opisuje, tak jak mówię, dosyć łagodnie, tak? Ale kochani, no, człowiek, który przechodzi przez drzwi, zbijając szyby, byleby się tylko dostać do tych, których uważa, że powinien ukarać, bo coś mu się nie podoba, to jest tragiczna rzecz. Kochani, co się z tym dzieje? Bo to oczywiście będzie Karolina o tym pisać, ale chciałbym, żebyśmy to dobrze sobie to zobaczyli. Kochani, ja wiem, że to jest historia bardzo wielu z nas. Bardzo wielu z nas. I kobiet, i mężczyzn. Żeśmy się wychowali w takich domach, gdzie takie rzeczy nam się wydarzyły. I wychodzimy stamtąd bardzo często ogromnie pozamykani emocjonalnie. Pozamykani w zdolności do budowania relacji. Kochani, dlaczego? To jest bardzo proste. Jeżeli bycie z rodzicami jest dla dziecka pierwszą relacją, nie? Bycie z mamą, bycie z tatą, to są jego dwie pierwsze relacje. Oczywiście może jeszcze dość rodzeństwo, tak? To są jeszcze kolejne relacje. Potem oczywiście rodzina i znajomi i tak dalej. Ale jeżeli te dwie najbardziej fundamentalne relacje, albo któraś z nich, tak? Właśnie z mamą albo z tatą, szwankuje, czy nie jest relacją bezpieczną, nie jest relacją, gdzie można zupełnie jakby z ufnością, ze spokojem, z poczuciem bezpieczeństwa otworzyć się w tej relacji, to serce, zauważcie, od samego początku po prostu nie umie tego robić, bo wie, że kiedy tylko to zrobi, to dostanie lutę, to będzie bite. I to może być oczywiście bite na tysiące sposobów, oczywiście również dosłownie, ale też po prostu bite w to serce, nie? Kochani, tak bardzo wielu z nas nie jest w stanie budować relacji z tego powodu. Nie dlatego, że jesteśmy jakimiś złymi ludźmi, nie dlatego, że jesteśmy egoistami, nie dlatego, że, nie wiem, tak chcemy, tak? Tylko po prostu jakby pierwsze relacje w życiu nauczyły nas poczucia zagrożenia. Pierwsze relacje w życiu nauczyły nas, że trzeba uciekać, trzeba się chronić, trzeba wiać. Kochani, ile ja spotkałem takich mężczyzn na przykład, którzy wchodzą w jakieś związki, są w tych związkach, nie wiem, kilka miesięcy, tak? 4, 5, 6 miesięcy. Oczywiście nie mówię, że tylko mężczyzn, tak? Tylko akurat podaję teraz przykład. I potem po paru miesiącach, kiedy związek zaczyna się robić taki już bardzo poważny, tak? Bo przez pierwsze miesiące, no jakoś tam się poznajemy, chcemy zobaczyć, czy to jakoś zadziała. I potem nagle po paru miesiącach robi się poważnie. W sensie trzeba się zdeklarować, że naprawdę coś budujemy. I nagle się okazuje, że ogromna ilość mężczyzn, ogromna ilość kobiet nie jest w stanie zrobić następnego kroku. Czyli jest w stanie być w takim związku, no związku, ale takim nie do końca na serio, a kiedy przychodzi moment decydowania się do bycia na serio z kimś, to jest ucieczka. I oni bardzo często ludzie zwyczajnie nie są w stanie tego przekroczyć, nie? I nawet uwaga, 6 lat na kozetce u psychologa, tak napisała Karolina, może nie pomóc, nie? Albo dać tylko połowiczny skutek. Coś tam może naprawić, coś może otworzyć, ale może się okazać, że lata jakieś szukania pomocy nic nie daje, nie? Nic nie daje. Mnie to się kojarzy z takim obrazem, kochani. Jak sobie czytałem tą opowieść Karoliny, to mi się to skojarzyło z takimi roślinami. Na pewno to widzieliście na różnych filmach albo jakichś tam przyrodniczych takich programach. Ja to kiedyś też widziałem tak na żywo. Widziałem to na jakiejś rafie koralowej. Już nie pamiętam, gdzie to było, ale gdzieś byłem, gdzie mnie zabrano na rafę koralową. I są takie rośliny, że jak do nich podpływasz, one są otwarte, jakby mają takie, wiecie, dzbany otwarte, liście wystające, to są takie kwiaty jakby, nie? W momencie, kiedy tylko dotkniesz palcem, to one się natychmiast zamykają, nie? Kochani, też uważam, po prostu bardzo piękny obraz właśnie takiego serca, które naprawdę chce być otwarte, które chce kochać, które chciałoby znaleźć kogoś, z kim można byłoby wejść w taką bezpieczną relację, w bezpieczny związek, ale kiedy tylko się zdarzy dotyk, czyli kiedy jest za blisko, no to natychmiast się zamykają. Poczekajcie, łyknę sobie kawy i jedziemy dalej. Ciastko już nie będę jadł, bo znowu będzie mi potem trudno mówić. Co nam tu dalej pisze Karolina? Zakończyłam moją terapię z myślą, że jestem beznadziejnym przypadkiem. No niestety standardowa sytuacja. Nic się już nie da zrobić. Działałam w oazie i z tą myślą bez nadziei, jeśli chodzi o facetów, przyjęłam błogosławieństwo na animatorkę i zaczęłam wybierać zakon, do którego udam się po studiach. Jak ja to kocham. Przepraszam, będę tak przerywał oczywiście. Kochani, ile razy ja słyszałem o tak zwanych powołaniach, tak? Gdzie coś nie idzie związkowo, coś nie idzie w relacjach. Człowiek jest sam, człowiekowi nie wychodzą no właśnie, związki. I wtedy się pojawia taka myśl się pojawia, no to może Pan Bóg mnie wzywa do bycia w zakonie. Kochani, ile razy ja słyszałem w życiu, nie? Kiedy się komuś przyznawałem, że jestem księdzem. Teraz to już może mało, nie? Bo już tam większość ludzi jakoś tam widzi, że to ma sens i tak dalej. Ale pamiętam, kiedy wstąpiłem najpierw do seminarium, potem do zakonu, to często od mojej rodziny słyszałem, no, czyli z dziewczynami to ci nie wyszło, nie? No jak nie wyszło? Przecież jestem w ogóle Bradem Pittem dziewczyn w ogóle. Czy dziewczyn, co to znaczyło? W sensie ja jestem w ogóle bożyszczem dziewczyn, tak? Jakbym tylko chciał. Nie, to nie o to chodzi, kochani. Jakiekolwiek, nie wiem, szukanie powołania, bo mi nie wyszło, że tak powiem, w innej drodze, jest do niczego. Jak się okaże, Karolina na szczęście się zorientuje. Jedziemy dalej. Jako animatorka, jak zwykle zapisałam się na rekolekcje wakacyjne, tam gdzie było najmniej animatorów. Niech Bóg zadecyduje o reszcie. Mocno zastanawiałam się, czy w ogóle jechać, bo pół roku wcześniej masakrycznie złamałam piszczel. O matko, ała. I miałam w nodze pręt i śruby. Przegrywałam wszystkie wyścigi ze ślimakami i generalnie to nie czułam się zdolna do niczego. Pręt i śruby w nodze. Kochani, mam jedno wspomnienie. Muszę się z wami oczywiście podzielić, jeżeli chodzi o coś w nodze. Ja mam jedno wydarzenie tak, w takim kontekście miłosnym i w kontekście nożno złamanym. Pamiętam, byłem gdzieś na koloniach. To było, słuchajcie, w Szczawnicy. Mój tato pracował w papierni, kiedy byłem dzieckiem, w Myszkowie, w sławetnym mieście Myszków. I właśnie papiernia miała swój ośrodek taki, pamiętacie, jak to było, nie, za komuny, że te wszystkie takie fabryki miały swoje tam ośrodki takie wczasowe, nie, i takie wakacyjne. I właśnie w Szczawnicy był taki ośrodek, do którego się jeździło z pracy mojego taty i ja tam, no, kilka, bo nawet kilkanaście razy byłem na wakacjach, na koloniach tak zwanych, nie. A w ogóle są jeszcze kolonie? To jest ciekawe w ogóle, czy są takie rzeczy jeszcze jak kolonie. Ja tego nie wiem, bo nie mam dzieci, to nie wiem. Jak wy jak macie, to napiszcie, czy są jeszcze kolonie w ogóle, takie rzeczy, czy robią takie. W każdym razie, pojechałem na kolonie do Szczawnicy i tam zawsze było tak, że rano była gimnastyka, nie? Taka, wiecie, no, rozgrzewka poranna, tak? Tam jakieś, nie wiem, tam 8 rano czy o któreś. I któregoś razu było tak, że była ta gimnastyka na jakimś takim placu między tamtymi takimi budynkami kolonijnymi, a potem się wybiegało przez taką bramę na taką polanę przed ten ośrodek i tam jeszcze były takie jakieś zabawy, takie rozruszające. No i żeśmy wybiegali tam na tą polanę. I oczywiście, ja nie wiem, miałem wtedy może ze 12, czy z 13, czy 14 lat, no nie pamiętam, to była jakaś pewnie koniec podstawówki. Byłem tam z jakimiś tam chłopakami, kolegami, były tam oczywiście również dziewczęta, które trzeba było, no, jakoś im zaimponować, nie? Więc ja pomyślałem, że wtedy jeszcze byłem, słuchajcie, szczupły, gibki i w ogóle, nie? Naprawdę byłem po prostu bardzo, myślę, że ponętnym młodzieńcem. I postanowiłem z wielką w ogóle grzywą, taką blond grzywą. Miałem w ogóle włosy na tego, na Chevy Chase'a. Nie wiem, czy kojarzycie, kiedyś był taki piosenkarz Chevy Chase. Miałem dokładnie taką fryzurę jak on. Jeżeli ktoś chce zobaczyć, jak wyglądałem, niech sobie wpisze w interneta, w Google'a Chevy Chase. To znajdziecie, jak ja wyglądałem. No i wtedy po prostu postanowiłem, że po prostu wyprzedzę wszystkich, no i w pierwszy wybiegnę przez tą bramę i zaimponuję wszystkim białogłowym, które były tam na tej gimnastyce. Oczywiście tak wyparowałem, że jak, bo to było tak, że ta bramka była na takim zakręcie i był tam taki żwirek. I oczywiście tak wyparowałem, że się poślizgnąłem na tym żwirku, słuchajcie, i przyrypałem głową w słupek, taki betonowy słupek, który był po prostu, ta bramka miała taki słupek. Słuchajcie, tak przyrypałem, że słupek się przechylił. Więc wyobraźcie sobie, jak musiałem walnąć w ogóle głową w ten słupek, nie? Na moment w ogóle mnie zamroczyło, na szczęście nie straciłem przytomności, ale po prostu ciemno mi się zrobiło przed oczami. Jakoś tam się potem podniosłem, co się okazało w ogóle. Byłem w spodenkach krótkich, nie? I pojechałem, słuchajcie, kolanem po tym żwirze. I potem jak wstałem, okazało się, że mam trzy takie kamienie, w sensie trzy żwirki w kolanie. Oczywiście natychmiast jakaś tam pielęgniarka, coś tam. I zaczęli mi wyciągać te kamienie z kolana. I mam teraz takie trzy dziury w kolanie, w sensie, no, to już takie zabliźnione. Ale jak się okazało, to było bardzo pomocne, bo potem oczywiście ja jako ranny, wiecie, że to jest jedna z najlepszych metod na kobietę, nie? Jako ranny z zabandażowaną nogą i tak dalej, potem oczywiście szukałem opieki u różnych niewiast, które miały mi pomóc. I oczywiście się okazało, że to było skuteczne bardzo. Przepraszam, taka moja to historia. Wybaczcie mi, te moje podcasty, jak się domyślacie, będą oczywiście głównie o mnie, nie? W sensie czytam wam różne historie, ale tak naprawdę jak zawsze będzie chodziło o różne historie moje. Żartuję, nie? Ale po prostu no tak się z wami tu dzielę różnymi rzeczami. Jedziemy dalej. Jesteśmy z Karoliną, która ma nogę złamaną masakrycznie w piszczeli, czy w piszczelu, i pojechała na oazę. Tak pisze. Ostatecznie pojechałam. Na rekolekcjach unikałam chłopców. Oczywiście jak zwykle był animator muzyczny, jak na wszystkich reko, gdzie ja jestem, a ja zawsze zachowywałam się w facetach potrafiących grać i oczywiście się zakochałam. Całe rekolekcje jak zwykle chodziłam z truta, bo z jednej strony mój wstręt do tych wszystkich facetów okropnych, a z drugiej, no to zakochanie w tym, co grał. I teraz pewnie wszyscy pomyślą, że on też się we mnie zakochał i koniec historii. Otóż nie. Przykleiłam się wtedy do diakona. Tu słuchajcie, jak to czytałem po raz pierwszy, bo już oczywiście czytałem kilka razy, żeby sobie to pomyśleć, jak mam wam to opowiedzieć. Jak to zobaczyłem, pomyślałem, o nie. Mówię, o matko, zaraz się okaże, że w jakimś diakonie się zakochała i diakona wyciągnęła i o, mówię, no nie, niech to nie będzie historia o odejściu diakona do dziewczyny. Rozmawiałam z nim o teologii, Aha. O wszechwiedzy Boga i jak to się teologicznie dzieje, że Bóg wie, jakie decyzje podejmę, ale nie zmusza mnie do nich. O konfliktach sumienia i takie tam. Wiecie, jak to się nazywa? Myśmy to w zakonie nazywali, jak jakiś brat zawsze taki, szczególnie właśnie jeszcze taki niewyświęcony, nie? Taki brat w trakcie studiów. Na krużgankach, jak siedział z jakąś dziewczyną z duszpasterstwa i tak dalej, nie? I jej tam tłumaczył jakieś tam oczywiście bardzo głębokie teologiczne prawdy, to bracia to nazywali, że to jest tak zwane głuszenie. Czyli nie głoszenie, tylko głuszenie. O, ten brat głuszy. Czyli właśnie opowiada wielkie teologiczne prawdy, po prostu, bo chce pogadać z pięknymi dziewczynami. Był na rekolekcjach, Karolina dalej oczywiście pisze, jeszcze inny chłopak, Wojciech. I tak się stało, że całe rekolekcje oprócz mnie wiedziały, że się we mnie zakochał. I Wojtek myślał, że nikt nie wie oprócz niego, a nie wiedziałam, tylko ja. No w ogóle standard, nie? Na takich kurde wyjazdach. Wojtek był na praktykach wtedy przed błogosławieństwem, więc nie miał krzyża. Chodzi o taki, wiecie, krzyż taki animatorski, nie? Którzy dostają łazowicze. 13 dnia rekolekcji, na oczywiście 15 dni rekolekcji, poprosił mnie, żebym mu dała przymierzyć swój krzyż. I mu dałam. Wtedy wszyscy wokoło zaczęli krzyczeć, krzyża się nie przymierza, bo to intymne jak obrączka. Skąd ludzie biorą takie rzeczy? I może i tak, ale wtedy poczułam w sercu pierwsze w życiu ocieplenie. Nie wiem czemu nie brzydziłam się dać facetowi mojego krzyża, czegoś naprawdę intymnego. Zwłaszcza, kiedy to jest bardzo ładne. To w ogóle się okaże kluczem do tego wszystkiego, chociaż chyba się Karolina nie zorientowała, że to jest klucz, a chociaż pewnie się zorientowała. Nie wiem czemu nie brzydziłam się dać facetowi mojego krzyża. Zobaczcie. Zobaczcie, ta nieumiejętność wchodzenia, oczywiście mój komentarz, ta nieumiejętność wchodzenia w relacje, nie, w związki, polega na tym właśnie, że boimy się otworzyć przed drugim człowiekiem, bo się boimy odrzucenia, boimy się, że ktoś nas nie będzie kochał, że ktoś nas nie będzie chciał i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Co nie? Jak się okazuje właśnie, kiedy się nie będziesz brzydzić, dać komuś swojego krzyża, nie chodzi mi oczywiście o ten krzyż na szyi, tylko krzyża, czyli tego wszystkiego, co jest tobie trudne, co niesiesz w ogóle ledwo. Jeżeli się ośmielisz komuś to dać, to właśnie wtedy się dzieje pierwsze ocieplenie. A na marginesie jeszcze dygresja, kochani, błagam. Nie zachowujcie się w sensie względem tych takich zabobonów różnych katolickich, tak? Znaczy, ile razy ja słyszałem, że nie wolno dziecku na przykład na chrzcie dać krzyża, w sensie takiego krzyża, rozumiecie, nie? Takiego no, przedmiotu krzyża, tak? Bo to będzie oznaczało, że będzie miało cierpienie w życiu. Boże, co to są za pogańskie bzdury? Kochani, proszę was, nigdy o tym nie myślcie w ten sposób. Nie. Krzyż to jest najpiękniejsza rzecz, jaką można dać drugiemu człowiekowi. I to i w tym sensie przedmiotowym, w sensie jako przedmiotu, krzyż to najpiękniejszy przedmiot, jaki może być. I w sensie również swojego krzyża. Dawanie drugiemu człowiekowi krzyża. Dobra, słuchajcie, łyczek kawy i jedziemy dalej. Mimo wszystko, pisze oczywiście Karolina, szybko to zatuszowałam. I nadal obstawałam przy zakonie, nie? Tutaj coś się już pojawiło, jakieś lody poszły, coś tu się dzieje, a ta dalej do zakonu pójdzie. Do domu wróciłam z diakonem, a on mnie przywiózł. I wtedy pojawił się on, cały na biało, ojciec Szóstak. To jest wszystko napisane, słuchajcie, dużymi literami. Wy tego nie widzicie, ale naprawdę. Pojawił się ojciec Szóstak ze swoimi pachnidłami. Trafiłam na langustę na palmie w kompletnie innym celu, w nawiasie. Rozwój duchowy, lepsza teologia, zrozumienie liturgii, co się przyda w zakonie. Karolino kochana, jak cię lubię, bo cię bardzo lubię po tej wiadomości, to jak to mogłeś pomyśleć, że na guście znajdziesz lepszą teologię, zrozumienie liturgii, duchowy rozwój? No dziewczyno, przecież tam jest tylko o miłości. No cóż, z ojcem nie te numery, tak napisała, pachnidła to pachnidła i koniec. Ojciec konspiracyjnie rozplątał wszystkie słupełki zawiązane we mnie przez mojego tatę. Jak rozwalił kostkę Rubika na milion kawałków, jak rzucił w mamę drabiną. Czujecie to? Rzucił w mamę drabiną. Jak rozwalił kuchnię, miotając garnkami, jak czasem ubierał mnie do przedszkola, niekompletnie, bo mama czegoś nie przygotowała. Matko. A czy wy też mieliście tak? Przepraszam, taka dygresja. Ja miałem taki sen, jak byłem dzieckiem. Wiem, że zaraz psychologowie mnie to zdiagnozują. To chyba dużo ludzi miało taki sen, nie? Że się śniwam się, że idziecie do szkoły, i potem siedzicie w szkole, tam, nie wiem, w ławce, bo idziecie gdzieś tam korytarzem i nagle się okazuje, że nie macie ubrania. Takie coś też mieliście, czy nie? Czy ja tylko tak miałem? Ja miałem taki sen przez jakiś czas, niedługo, ale miałem. Na pewno by jakiś psycholog powiedział, to są bardzo ukryte, głębokie problemy w ojcu. No pewnie, że tak. No. Na szczęście Pan Jezus tam jest, więc wara ode mnie. W tym samym czasie, pisze oczywiście nasza kochana Karolina, pisał nieśmiało do mnie Wojtek przez Facebooka. Wysyłał mi dobrą muzykę, a ja mu narzekałam, że jestem totalnie niezdolna do związku. A on pytał czemu. Czujecie to w ogóle? Co za akcja. Chłopak jej wysyła jakąś dobrą muzę. Właśnie ja ostatnio, słuchajcie, słucham, wszędzie słucham, po prostu przesłuchałem tą płytę chyba już jakieś milion razy. Gościa nazywa Post Malone, nie wiem czy kojarzycie. Taki raper amerykański, w ogóle trudny człowiek, tam ma problemy z narkotykami i tak dalej. Bardzo mi go szkoda, modlę się za niego. Bo robi niesamowitą muzykę. Nagrał teraz taką płytę, Hollywood's Bleeding chyba, Hollywood krwawi. Słuchajcie, to jest płyta, na której jest chyba, nie wiem, z 15 kawałków. Każdy kawałek jest genialny. Każdy. Słuchajcie, jeżeli ktoś lubi taką muzykę oczywiście, ale ja ją kocham. Po prostu w samochodzie, wszędzie, słucham, wszędzie. Więc Wojtek jej wysyła Post Malone, fajne kawałki, ona pisze, słuchaj, ja nie umiem w związku, nie? No to fajnie, ale nie o to pytaliśmy. Druga konspiracja. Nawet nie zauważyłam, że facet robi mi terapię. Jak ja mogłam na to pozwolić? No ale w tle oczywiście leciały kolejne odcinki Pachnideł, bo sobie słuchałam. I teraz uwaga, kochani. 2 listopada. Dochodzę do odcinka, w którym Szóstak mówi, że jak facet mi powie, że widzi we mnie piękno Boga, to mam rzucić wszystko i iść. Nawet nie pamiętam, żebym takie coś powiedział, ale okej. 3 listopada, godzina 9 rano. Czujecie? Dzień później o 9 rano. Wiadomość na Facebooku od Wojtka. Widzę w tobie piękno Boga. No to okej. Słuchajcie, ja to już zaznaczę, bo Karolina to napisze na końcu. Chłop nigdy nie słuchał Pachnideł. Czujecie? Ona słucha 2 listopada, że ja mówię, że jak facet mi powie, że widzi we mnie piękno Boga, to mam rzucić wszystko i iść, a facet następnego dnia o 9 rano pisze na Facebooku, widzę w tobie piękno Boga. No to wciągam buty, kurtkę, czapkę, szalik, no i lecę, pisze Karolina. Z Krakowa do Podstolic, na piechotę, ze złamaną nogą. A co? Pisałam do niego oczywiście, że idę. On z kolei pisał, żebym nie szła, bo ma strasznie dawno nieremontowane i najpierw musi swój pokój zrobić, pomalować, nowe meble skręcić. Czujecie w ogóle gościa? Dziewczyna do niego idzie z nogą złamaną, a ten mówi, że będzie meble skręcał. Notabene właśnie czekał na kuriera z szafą i nie mógł po mnie przyjechać. W ogóle to jest tragedia. Słuchajcie, co to jest z tymi kurierami? Przecież to jest jedno z najgorszych doświadczeń życiowych, czekanie na kuriera. Dlaczego nie jest tak? Czy wy też tak dostajecie, że ja dostaję wiadomość, jak coś tam, jakaś paczka do mnie idzie? Dostaję wiadomość, kurier przyjedzie między 9 a 20. Aha, czyli co, mam od 9 do 20 siedzieć, kurde, w domu, żeby czekać na kuriera? Na szczęście u nas kasjerze jest oczywiście furta, nie? Więc furtian to odbierze. Ale w takim normalnym domu, gdzie to trzeba samemu odebrać, to jest jakaś masakra. Czemu oni nie robią tak, że piszą ci, wybierz sobie godzinę przed 14 i będę u ciebie o 14, nie? Ja w ogóle taką firmę bym założył. To byłaby najlepsza firma kurierska, że masz godzinę podaną, a nie czekasz cały dzień po prostu jak głupi na tę paczkę. Ja konsekwentnie szłam. W końcu stanęłam koło jakiejś meliny i pomnika, wyjęłam różaniec, no bo w końcu 3 dzień pompiejanki z Szóstakiem, i na niego poczekałam, bo mi kazał. Wszystkie pijaki i menele się na mnie gapią, bo ubrana jakaś na różowo, z różańcem w rękach i bananem na twarzy, stoi przepiękna 21-latka i ma wszystko w dupie. Przepraszam, ale tak Karolina pisze. Karolino, jesteś cudowna. Skoro już potrafiłeś wtedy powiedzieć, że jesteś przepiękną 21-latką, po prostu już jest wszystko super. W końcu się doczekałam i Wojtek przyjechał. Zostałam całkowicie rozbrojona. Ze wszystkiego do spodu. Najważniejsze było, że byłam z nim. Byliśmy na jakimś totalnym zadupiu. Wojtek chciał pokazać mi coś ciekawego i przypomniał sobie o bardzo zadbanym, stylizowanym na park cmentarzu. I właśnie tam mnie zabrał. Na cmentarz. Czujecie? Pierwsza randka, idziemy na cmentarz. Chyba po to, żebym pochowała starą mnie. A to bardzo ładne. Dokończył plan swojego herszta Szóstaka zabić. No to jest właśnie ta współpraca. To była nasza pierwsza randka. Potem wylewałam na niego wszystkie brudy z mojego życia, jakie były, licząc, że odejdzie. To jest też częste, nie? Sprawdzę go. Pewnie odejdzie, jak to wszystko usłyszy. Niestety mafia Szóstaka nie pęka. Nie pękł. Wydobył moje piękno, dawno zakopane tylko dla Boga. Jest ze mną do dziś i zostanie moim mężem. Kocham twoje zdecydowanie. Jest ze mną do dziś i zostanie moim mężem. Pasujemy do siebie jak małpa do goryla. To są jego słowa. I to chyba pierwsza w historii para, która pasuje do siebie nie tylko fizycznie. Nie sprawdzaliśmy, tak jak ojciec mówił, ale to wiadomo, bo trzeba być tylko twarzami do siebie. ale i psychicznie. Nie pokłóciliśmy się nigdy. Mam nadzieję, że jeszcze się pokłócicie, bo to ważne. W sensie rozwój związku jest, bo gadamy non-stop, ale na serio pasujemy do siebie bardzo. A najlepsze jest to, że jeździłam jako dziecko do podstolic na narty i zawsze u niego na podwórku chciałam się zatrzymać. Podwórko jak inne. Czemu chciałam zatrzymać się akurat na tym? Będziemy w podstolicach mieć domek, tak myślę. Wojtek jest cudowny. Spokojny, bezpieczny. Nigdy nie pozostawia nic bez wyjaśnienia. Boże, co za cecha. Jak masz gościa, który nie pozostawia rzeczy bez wyjaśnienia, żeń się z nim. W sensie wychodź za niego za mąż. Robi drobne prezenty. Do niczego nie zmusza. Co bywa tak pociągające, że szok. Dba o mnie i związek jest jak nie wiem co. Karolina, powinnaś pisać w ogóle, uważam, podręczniki po prostu do budowania związku. Albo ten twój chłop. Ten twój Wojtek. Słuchajcie, zobacz, jakie to są piękne zdania. Nie pozostawia nic bez wyjaśnienia. Kochani, związki się psują od tego, że się nie wyjaśnia. Związki się psują od tego, że się nie mówi. Do niczego nie zmusza. I ona pisze, to bywa tak pociągające, że szok. Dokładnie. To właśnie niezmuszanie, nie mówienie, chodzę nam do łóżka, bo od ciebie odejdę. Tylko właśnie do niczego niezmuszanie jest pociągające. Ojcze Szustaku, tak pisze Karolina, apeluję nie odwiedzać Albertynek. Tam czeka na ojca wkurzona przeorysza, która 3 lata temu cieszyła się z nowej zakonnicy. Chociaż mafii Szustaka pewnie nie podskoczy. To prawda. Mam jeszcze więcej ciekawych historii. Tom też opowiedziałam w skrócie. Jak będę mieć chwilę, to napiszę. Karolino, napisz koniecznie. Jeżeli masz takie historie jeszcze, napisz koniecznie, pisz jak najdłużej. Bo świetnie piszesz. Potrzebuję jak najwięcej, jak najdłuższych twoich historii. PS1. Wojtek nigdy nie słuchał Szustaka. PS2. Nie wiem, czy o takie historie ojcu chodziło, ale że to wszystko przez ojca, to napisałam. PS3. Gwoździa z nogi już wyjęłam. Jestem zdrowa. Dziękuję za modlitwę 16 na każdym targu. Kocham ojca, Karolina. A nie mogę. To jest taki moment, gdzie powinny być po prostu oklaski. Oklaski. Karolino, to jest jedna z najpiękniejszych historii, jakie słyszałem. Tak, Karolinko, jestem przekonany, że jeszcze przejdziecie niejedno trudne. Jestem przekonany, że przejdziecie przez niejeden kryzys. Bo musi tak być. Ale to, że wzięłaś swój krzyż i zawiesiłaś go na nim, pozwoliłaś, żeby on razem z tobą wziął twój krzyż. Właśnie na tym to polega. Wojtku, to, że odkrywasz i wyciągasz piękno z tej dziewczyny i pogrzebałeś na cmentarzu tamtą starą ją. Uważam, że to jest w ogóle, chcecie, to jest genialny pomysł na pierwszą randkę. Panowie, jeżeli mnie słuchacie, jeżeli macie jakieś tam swoje wybranki, które jeszcze, że tak powiem, jeszcze nie było pierwszej randki, weźcie ją na pierwszą randkę na cmentarz. Naprawdę. Pewnie się zdziwi, nie? Niektóre pewnie zrezygnują. Powiedzą, Boże, to za jakiś creepy facet. Weźcie swoją dziewczynę, taką może jeszcze inspe, tak zwaną, nie? Na cmentarz, naprawdę. Weźcie ją na cmentarz. Pogrzebcie wszystko, co stare. Pogrzebcie egoizm, pogrzebcie to, co jest do niczego. Piękna randka na cmentarzu. Kochani, fantastyczna historia. Absolutnie fantastyczna historia. Karolino i Wojtku, będę bardzo was pamiętał i będę za was się modlił, żeby wasz związek wyszedł. Żebyście przeszli przez również trudne rzeczy, które was na pewno czekają, ale żebyście je przetrwali, tak jak przetrwałaś te połamane piszczele, te wszystkie zawirowania. No piękne to jest. Pasujemy do siebie jak małpa do goryla. Bardzo mi się to podoba. Jak małpa do goryla, naprawdę. Moi drodzy, na dzisiaj to będzie chyba tyle, bo myślę, że tej historii nie ma co psuć jeszcze jakimiś niepotrzebnymi komentarzami. Mam nadzieję, że te moje komentarze też, które tam ciągle jakoś tam wsadzam, że one wam jakoś nie przeszkadzają za bardzo. A nawet jeżeli, no to trudno. To jest w końcu mój podcast, więc sorry. Zaprosiłem was do siebie do domu, więc musicie być u mnie w domu na moich tych warunkach. Nie, czekajcie, kawka. Trochę już zimna. To jest jedyny problem z tymi podcastami, że jak one tyle trwają, to potem jest zimna kawka. Kochani, taka historia na dzisiaj. Bardzo mi się ona podoba. Nie bójcie się dać drugiemu człowiekowi waszego krzyża. Bierzcie od drugiego człowieka jego krzyż. Noście go. Wydobywajcie z ludzi to, co jest w nich najpiękniejsze. Piękno, które mają od Boga. Często ono jest przykryte. Ono jest schowane za tysiącem różnych zasieków, warowni, drzwi, w pokojach, w piwnicach pochowane. Wydobywajcie to piękno. Co to znaczy być mężem do końca życia? to znaczy do końca życia nosić krzyż swojej żony, to znaczy do końca życia dawać jej swój krzyż, żeby ona też nosiła twój, to znaczy do końca życia wydobywać z niej piękno, nawet jeżeli w trakcie waszego życia małżeńskiego to piękno się gdzieś tam pogrzebie. To znaczy być żoną, nosić krzyż swojego męża, dawać swojemu mężowi swój krzyż, żeby go nosił i wydobywać z męża, choćby już nie wiem jak to było przykryte i zakurzone i po prostu nieobecne, to wydobywać z niego piękno, które tam jest. Piękna, piękna historia. Moi drodzy, dziękuję wam za kolejne spotkanie. Jeżeli tylko macie ochotę, zapraszam za tydzień na kolejne. Zostawcie swoje komentarze. Jeżeli cokolwiek chcecie napisać, napiszcie. Tak jak wam mówiłem, tego podcastu można już słuchać nie tylko na YouTubie, tak? Jest też na tych wszystkich platformach podcastowych. Jest na iTunes, jest na Spreaker, jest na tym, Boże, na Spotify i tak dalej. Znajdziecie wszystkie linki w opisie pod tym filmem na YouTubie. Są do słuchania te podcasty, będą co tydzień. Taką mam nadzieję, bo historii jeszcze jest dużo do opowiedzenia. Mam nadzieję, że będzie jeszcze więcej. Kochani, bardzo was ściskam, bardzo was pozdrawiam, bardzo was błogosławię i bardzo wam dziękuję za kolejny spędzony czas. Pamiętajcie, bądźcie dobrzy dla siebie i bądźcie dobrzy dla innych. Z Bogiem, do usłyszenia. Pa!